jak wilczyca zwierzchowska trzyma porządki w zamku. Wszystko trzeba zaczynać od początku. Zwierzchowska jest zmęczoną ochmistrzynią tego dworu z kluczami przyczepionymi do pasa. Długo się musiała ich uczyć. Zwierzchowska zawsze tam, gdzie się znajdzie, zakłada gospodarstwo i zaczyna rządzić. Jest jak wilczyca, która dba o swoje stado. Karmi je i chroni. Umie oszczędzać, zna się na prowadzeniu dużego domu. Nauczyła się tego już w Iwaniu. A potem uczyła się wszędzie, gdzie się osiedlali. W takich miejscach jak Wojsławice, Kobyłka, Zamość, jakieś pomniejsze dwory i wsie, gdzie dawano im kąt. Wie, że przyczyniła się do zbrodni i zginęło przez nią 14 ludzi. Ma ich na sumieniu. I jeszcze teraz, po latach, dokładnie pamięta tę scenę, gdy udawała żonę wojsławickiego rabina Zyskiela. Udawała nieudolnie i właściwie każdy powinien się na tym udawaniu poznać. Tłumaczyła sobie, że tak trzeba, że są na wojnie, a na wojnie obowiązują inne prawa niż w czasie pokoju. Mściła się też za zgwałconą córkę, która się powiesiła. Miała prawo do zemsty. Teraz jej mąż powtarza, żeby się nie obwiniała. Wszyscy brali w tym udział. Kąsali jak wściekłe zwierzęta. Wygląda na to, że nikt tym, co się stało, nie przejmuje się tak jak ona. Jakub obiecał jej, że kiedy przyjdą ostatnie dni i będą szli do panny, on będzie ją trzymał za rękę. Ta obietnica bardzo jej pomogła. Ma nadzieję, że nie dotknęła jej żadna klątwa i nie czyha na nią żadne przekleństwo. Przecież walczyła w obronie swoich. Teraz, gdy cierpi na puchnięcie nóg, ma do pomocy młodziutką synową Eleonorę z domu jeziorzańską. Zwierzchowska, która chodzi dość ociężale, często wspiera się na Eleonorze i wtedy mówią o nich, że wyglądają jak Noemi i Rut. Ewa Jeziorzańska, matka synowej Zwierzchowskiej, kiedy jest przy Jakubie, a nie w Warszawie, zawiaduje młodzieżą jej kwaterunkiem, panienkami, ich pracami i rozrywkami. Prowadzi korespondencję, ustalając zakwaterowanie i terminy przyjazdów braci do Offenbachu, jakby to była wielce oblegana oberża. Gdy wraca do Warszawy, jej obowiązki przejmuje Jakub Zalewski, zięć młodszego Dębowskiego. Czerniawscy zaś prowadzą finanse. Ich syn Antoni jest sekretarzem pańskim razem z Jeruchimem Dębowskim, którego teraz pan ciągle chce mieć przy sobie. Mają przy pokoju pańskim całą kancelarię, jeszcze większą niż w Brünn. Kilkoro młodych przepisuje listy, kiedy trzeba je rozesłać do prawowiernych. Dębowska, żona Jeruchima, w małym pokoiku na samej górze, pod dachem, który nieustannie szturmują pazurki gołębi, zajmuje się sprzedażą złotych kropli. To jest jakby punkt pocztowy. Stoi tu pełno skrzyneczek drewnianych, leżą stosy pakuł do ich wymoszczenia. Na półkach mieści się cenny towar, setki buteleczek już napełnionych złotymi kroplami. Etykiety wypisuje jej córka. Kuchnią zarządza jedna z Matuszewskich, która wyszła za syna Michała Wołowskiego. Jest to kobieta władcza i pewna siebie. Pasuje posturą i temperamentem do wystroju kuchni. Nie ma tu bowiem garnków. Są natomiast kotły i ogromne patelnie. A brytwanny kupili takie, żeby mogła się w nich zmieścić najtłustsza gęś. Do najgorszych robót zatrudnia się dziewczyny z miasta. Ale pomaganie w kuchni jest obowiązkiem każdej przyjezdnej panny. Franciszek Szymanowski, który w Brünn zajmował się gwardią i musztrą i miał władzę absolutną, musiał się nią podzielić z księciem lubomirskim. Zrobił to chętnie, a nawet uroczyście. Oddał mu położoną na poduszce buławę, którą zamówiono jeszcze w Brünn. Sam czuje się już zmęczony ciągle rosnącym legionem. Zostawił sobie tylko funkcję prowadzącego orszak, gdy w każdą niedzielę jadą do kościoła traktem nad rzeką. Wtedy to ludzie wychodzą z domów, żeby się im przyglądać. Szymanowski prowadzi całą kawalkadę, siedzi na koniu wyprostowany i dumny. Na ustach ma zawsze coś w rodzaju półuśmiechu, ni to zamyślonego, ni to ironicznego. Jego wzrok przesuwa się po mijanych ludziach jak po trawniku, nudnym i monotonnym. Książę Lubomirski zaś jedzie zawsze przy karecie z Jakubem i Ewą. Pochód pojawia się tak punktualnie, że mieszczanie z Offenbachu mogliby według niego regulować zegarki. Czas na poranną kawę. Oto polski hrabia jedzie do Bürgel, do jedynego w okolicy katolickiego kościółka, w orszaku niczym jaki faun. Msza odprawiana jest tylko dla nich. I Polaken, jak tu o nich mówią, szczelnie wypełniają nieduży kościółek. Modlą się w milczeniu, śpiewają po polsku. Jakub ma zwyczaj leżeć krzyżem przed ołtarzem. Co w niewielu katolikach w wiosce Bürgel wzbudza sensację. Nie znają takiej ostentacyjnej wschodniej pobożności. Chwali ich ksiądz proboszcz i daje za przykład. Od kiedy tu są, nie brakuje świec ani kadzideł. A ostatnio Ewa ufundowała nowe księżowskie szaty i piękną złotą monstrancję, wysadzaną najdroższymi kamieniami. Ksiądz o mało nie zemdlał, kiedy ją zobaczył, a i teraz co noc się martwi, czy aby nie skusi ta cenna rzecz jakiegoś złodzieja.